Pogotowie radiowe.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to czwartkowe popołudnie w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego, a będziemy wspólnie z Państwem do godziny 13. Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-informacyjny i poradnikowy. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, a także musimy pamiętać o obowiązkach, bo życie, choć w pandemii koronawirusa, ale się toczy i musimy się wywiązywać z wszelkich zobowiązań i my dziś o tym powiemy. Wcześniej jednak kilka słów o kontakcie z nami. Do Państwa dyspozycji całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoich problemach, wątpliwościach, a także zadawać pytania, które potem odpowiadają eksperci. No jeżeli ktoś woli napisać, też jest taka możliwość. Pocztą tradycyjną bądź mailowo. Adresy i wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Tam też znajduje się nasze archiwum. Każde zgłoszenie od Państwa oczywiście zostaje przeczytane, odsłuchane i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. A co przygotowaliśmy na dziś? 30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych za 2020 rok. Teraz czas na rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W programie m.in. powiemy, w jakim terminie, w jakiej formie otrzymamy nadpłatę oraz kiedy i gdzie podatnicy muszą dopłacić do podatku. Będzie też o możliwości składania korekty. Będziemy też ostrzegać przed oszustami, którzy mogą podawać się za rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczął się 1 kwietnia i jest obowiązkowy. A od 4 maja rozpoczęli pracę właśnie rachmistrzowie telefoniczni. I od tego tematu zaczniemy, a na zakończenie będą też porady dla konsumentów. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Od 4 maja pracę w ramach Narodowego Spisu Powszechnego rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni i do tych osób, które jeszcze się nie spisały przez internet, będą dzwonić. Nie będą nas jednak na razie odwiedzać, dlatego też jeżeli ktoś przychodzi do nas i podaje się za rachmistrza, to prawdopodobnie jest to oszust i wtedy najlepiej o takim fakcie powiadomić policję. Przestrzegamy także przed fałszywymi rachmistrzami spisowymi, którzy mogą do nas dzwonić, próbując chociażby wyciągnąć od nas dane wrażliwe, takie jak numer dowodu osobistego, bo takich informacji podczas spisu powszechnego nie podajemy. A spis jest realizowany różnymi metodami: obowiązkową, metodą samospisu internetowego oraz uzupełniającą metodą wywiadu telefonicznego, czy też wywiadu bezpośredniego. Mówi dyrektor Lubelskiego Urzędu Statystycznego Krzysztof Markowski.
Podstawową metodą jest samospis internetowy. Jest to najbardziej dogodna metoda, bo można spisać się i swoich bliskich w dowolnym momencie, zarówno rano, jak i wieczorem. Ponadto na dowolnym sprzęcie, czyli laptop, komputer, tablet czy smartfon. I szczególnie jest to o tyle ważne, że w dobie pandemii nie stykamy się z nikim innym. Przy czym my zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak w naszym województwie, nie wszędzie jest dostęp do internetu. Są osoby, które mają trudności w posługiwaniu się komputerem, dlatego też te osoby mogą od 1 kwietnia zadzwonić na numer infolinii, który jest taki sam, jak był podczas powszechnego spisu rolnego, i tam, wybierając odpowiedni numer, podać swoje dane pracownikom statystyki publicznej. Od 4 maja, jeżeli osoba nie spisze się przez internet, wówczas do niej i do gospodarstw domowych w naszym województwie w Polsce będą mogli zadzwonić rachmistrze spisowi. Przy czym przez najbliższe 3 miesiące, z uwagi na sytuację pandemiczną, rachmistrze będą tylko dzwonić. Nie będą odwiedzać naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi zaś o pytania, one dotyczą między innymi naszego zdrowia, one dotyczą samego mieszkania, w którym mieszkamy, sytuacji prawnej tego mieszkania, jego powierzchni, ilości izb oraz ilości osób, które w danym mieszkaniu mieszkają. Tak w skrócie oczywiście są chociażby pytania o stan zdrowia, o miejsce pracy i źródła utrzymania, natomiast na pewno nie pytamy ani o numer dowodu, ani o wysokość zarobku. Każdy mieszkaniec naszego województwa może wejść na stronę spis.gov.pl i tam dokładnie zerknąć, jakie pytania będą zadane podczas Narodowego Spisu Powszechnego lub przećwiczyć na takiej testowej aplikacji, jak wygląda samo spisywanie się. Na zakończenie tego spisywania się każdy ma 2 tygodnie, chyba że zrobi to od razu.
Dane takiego rachmistrza możemy oczywiście sprawdzić. Każdy z nich ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informacje o przetwarzaniu danych osobowych, tożsamość. Także rachmistrza możemy sprawdzić na infolinii spisowej i również poprzez aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl. A przypomnijmy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej dorosłej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski i jest oczywiście obowiązkowy. Potrwa do końca września. Szczegóły na stronie spis.gov.pl. Tam też jest dedykowana specjalna zakładka, gdzie możemy poczytać i zapoznać się z tym, na jakie pytania będziemy odpowiadać.
Pogotowie radiowe.
30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych za 2020 rok. Teraz czas na rozliczenie z Urzędem Skarbowym i tak albo musimy dopłacić, albo oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku, o czym warto wiedzieć, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
W momencie, kiedy upłynął termin do złożenia zeznania i jeżeli my zatwierdziliśmy, mamy to faktycznie zeznanie złożone, wówczas tak naprawdę, jeżeli nie sprawdzaliśmy, jaka kwota wynika z zeznania, czy mamy do dopłaty, bądź mamy nadpłatę, no to możemy oczekiwać na działanie organu podatkowego. Jeżeli z zeznania zatwierdzonego automatycznie wynika kwota do zapłaty, to do 31 maja tego roku otrzymamy z Urzędu Skarbowego taką informację z prośbą o uregulowanie kwoty wynikającej z zeznania podatkowego i tam zazwyczaj będzie wskazany 7-dniowy termin do zapłaty od momentu odebrania pisma z Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli z zeznania wynika nadpłata, to ona jest zwracana w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania. Czyli jeżeli będzie nadpłata z zeznania złożonego automatycznie, to w ciągu 45 dni nastąpi zwrot tej nadpłaty. 45 dni to jest termin maksymalny. Zazwyczaj organy podatkowe zwracają nadpłaty w krótszym czasie.
Czy możemy złożyć korektę?
Jeżeli podejrzewamy, że dostaliśmy wezwanie z Urzędu Skarbowego z prośbą o uregulowanie kwoty, a na przykład spodziewaliśmy się nadpłaty, mogły pojawić się jakieś błędy w deklaracjach, na przykład czy też nieodliczenie jakichś ulg, mamy możliwość skorygowania tak przygotowanego zeznania, więc nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia, jaka forma zeznania pierwotnie zaistniała, tak czy inaczej mamy możliwość złożenia korekty zeznania i wyeliminowania nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowością będzie na przykład niewskazanie ulgi w trakcie roku, musimy uzupełnić tą korektę o ulgę i zazwyczaj organ podatkowy do takiego zeznania powinniśmy dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty i możemy oczekiwać na wezwanie Urzędu Skarbowego, jeżeli będą jakieś powiedzmy niejasności albo Urząd Skarbowy może tutaj poprosić o dane źródłowe, czyli o dokumenty źródłowe, na podstawie których zostało określone prawo do danej ulgi. I takie wezwanie przyjdzie zapewne pocztą. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy 5 lat na skorygowanie zeznania podatkowego. Żadna ulga nam nie ucieka, możemy z niej skorzystać. Minusem, to znaczy może nie tyle minusem, co jeżeli korzystamy z ulgi po terminie, to nie możemy oczekiwać jakichkolwiek odsetek z tytułu niezwróconej nadpłaty w określonym terminie, tak? Bo ulga to jest przywilej. Organ podatkowy przyjmuje, że jeżeli nie ma zeznania złożonego, to znaczy jest zeznanie, ale nie ma w nim odliczenia w danym momencie, no to taka była wola podatnika. Natomiast podatnik może wolę tą swoją zmienić, może zmienić zdanie i złożyć korektę zeznania.
W przypadku wskazania wsparcia organizacji pożytku publicznego, czy możemy jeszcze coś w tej sprawie zrobić, czy możemy zmienić organizację?
Do końca maja możemy również dokonać zmiany w obszarze 1%. Na przykład zmienimy zdanie co do organizacji, na którą chcemy przekazać 1%, to do właśnie końca maja możemy złożyć korektę i wskazać organizację, na którą chcemy przekazać 1% należnego podatku dochodowego, ale też możemy ograniczyć kwotę przekazywaną na rzecz takiej organizacji pożytku publicznego poprzez ograniczenie kwoty, czyli zmniejszenie. Nie możemy dać więcej niż 1%, ale możemy wskazać mniejsze odliczenie z tego tytułu. I na to mamy również czas do końca maja.
Gdzie dokonujemy wpłat, jeżeli mamy zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego?
Mamy kilka możliwości, kilka sposobów na uregulowanie kwoty właśnie z niego, czy z tej deklaracji wynikającej. Po pierwsze, możemy skorzystać z płatności online, którą udostępniła Krajowa Administracja Skarbowa w e-Urzędzie Skarbowym. Korzystając z tego sposobu płatności, jest o tyle to wygodniejsze, że nie musimy poszukiwać naszego mikrorachunku podatkowego, ponieważ już od przynajmniej 2 lat musimy dokonywać płatności należnego podatku, czy to będzie podatek PIT, czy CIT, czy podatek, czy VAT, dokonujemy tych płatności właśnie na wyodrębniony mikrorachunek podatkowy danej osoby, czyli każdy z nas posiada taki rachunek podatkowy i organ podatkowy weryfikuje wpłaty poprzez ten mikrorachunek. Więc wykorzystując płatność online w e-Urzędzie Skarbowym, już będziemy mieli wskazany numer mikrorachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty podatku. W przypadku dokonania czy wyboru innych form uregulowania zobowiązania podatkowego, czyli możemy też tutaj wybrać pocztę bądź bank, musimy już mieć wiedzę o mikrorachunku podatkowym, czyli musimy znać ten numer, ale nic strasznego, jeżeli nie znamy tego numeru, ponieważ możemy sami go wygenerować, możemy go sprawdzić, wykorzystując zakładkę na stronie podatki.gov.pl o nazwie mikrorachunek podatkowy i tam trzeba wejść w generator mikrorachunku, podać swój PESEL, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, bądź NIP, jeżeli taką działalność prowadzimy i podejrzeć, czy wygenerować ten numer. On się nie zmienia, on jest stały, więc raz wygenerowany numer możemy sobie zapisać i z niego korzystać. Najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy szli do banku bądź oddziału pocztowego, żebyśmy posiadali ten numer rachunku bankowego i określili prawidłowo we wpłacie, z jakiego tytułu dokonywana jest płatność, czyli zeznanie podatkowe PIT-36 czy PIT-37 za 2020 rok. Organ oczywiście podatkowy, weryfikując te wpłaty, niejako patrzy z obowiązkami podatkowymi, weryfikuje obowiązki podatkowe, które są otwarte na imię i nazwisko danego podatnika i niejako może też tutaj nabywać wiedzę, w jakim zakresie jest dana wpłata. Natomiast jeżeli będą jakieś niejasności, organ podatkowy oczywiście może wezwać podatnika do wyjaśnienia dokonanej wpłaty i w momencie takiego wyjaśnienia ta wpłata zostanie zarachowana na poczet istniejącej należności podatkowej.
A jakie są formy zwrotu nadpłaty?
Jeżeli podatnicy oczekują zwrotu nadpłaty z Urzędu Skarbowego i rzeczywiście ona z tego zeznania wynika, to tak jak już powiedziałem wcześniej, w zależności od tego, jak złożyliśmy zeznanie, czy była to forma elektroniczna, czy papierowa, takie terminy organy podatkowe obligują do zwrotu nadpłaty. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę zwrotu nadpłaconego podatku, to możemy wybrać tutaj formę bezpłatną, oczywiście elektroniczność bankową i tutaj rachunek bankowy. Oczywiście pod warunkiem, że organ podatkowy dysponuje takim numerem rachunku. Natomiast jeżeli organ podatkowy nie ma numeru rachunku bankowego, mogliśmy taki numer wskazać w składanym zeznaniu podatkowym i organ podatkowy niejako aktualizuje dane podatkowe swojego klienta, podatnika i już będzie wykorzystywał ten numer rachunku bankowego do dokonywania zwrotów także w przyszłości, chyba że będzie jakaś konkretna dyspozycja podatnika zawarta na przykład w zeznaniu podatkowym bądź w innym osobnym piśmie, że tą nadpłatę chce, aby zwrócono mu w innej formie. Jeżeli mówimy o innej formie, to mamy tutaj też taką formę bezpłatną zwrotu nadpłaty i to będzie na przykład odbiór w okienku pocztowym, tak w kasie pocztowej, z którą dany organ podatkowy ma podpisaną umowę. Taka informacja oczywiście będzie w Urzędzie Skarbowym, która placówka pocztowa obsługuje podatników w tym zakresie i podatnik otrzyma informację z Urzędu Skarbowego, że w tym i tym terminie zostaje postawiona do dyspozycji podatnikowi nadpłata, którą powinien odebrać. To, czy to będzie 7 dni, czy 14, podejrzewam, że to będzie 14 dni na odebranie tej nadpłaty. Jeżeli podatnik nie odbierze nadpłaty, ta nadpłata wraca do Urzędu Skarbowego i ona czeka na niejako aktywność podatnika, bądź jeżeli będziemy mieli informacje o innych sposobach zwrotu nadpłaty, na przykład będzie podatnik miał numer rachunku bankowego, zgłoszony numer rachunku bankowego, to organ podatkowy może wysłać nadpłatę na ten numer rachunku bankowego, ale też może się dziać tak, że jeżeli nie podejmiemy żadnych czynności i ta nadpłata będzie w systemie cały czas, powiedzmy, tak istniała w zawieszeniu, organ podatkowy może ją wysłać również pocztą. Także takie formy zwrotu nadpłaty istnieją i podejrzewam, że w tym zakresie nic się nie zmieni. Także jeżeli dysponujemy numerem rachunku bankowego, warto wskazać, aby szybciej dostać te nadpłaty i bezpłatnie.
Te zobowiązania nasze wobec Urzędu Skarbowego musimy zapłacić bez względu na wielkość, na wysokość kwoty. Nie ma jakichś kwot wolnych, na przykład złotówka czy 2 złote.
Jeżeli powinniśmy tutaj rozdzielić też sytuację, jeżeli mówimy o elektronicznym złożeniu zeznania podatkowego poprzez Twój e-PIT, tak, czyli przez e-Urząd Skarbowy, tutaj jeżeli nie dokonamy żadnych czynności, nie mamy wiedzy o kwocie zobowiązania podatkowego i dostaniemy informację z Urzędu Skarbowego bez żadnych konsekwencji z prośbą o uregulowanie tej kwoty. Natomiast jeżeli składamy zeznanie samodzielnie, czy to w sposób elektroniczny, czy w sposób papierowy, mamy wiedzę o tym, jaka kwota jest do zapłaty i do końca terminu złożenia zeznania podatkowego taką kwotę również powinniśmy wpłacić do Urzędu Skarbowego. Nie ma tutaj kwoty minimalnej, którą możemy wpłacić albo której nie wpłacamy, tak? Czyli organ podatkowy nie będzie podejmował żadnych czynności. Oczywiście organ podatkowy stosuje swoje rozwiązania i jeżeli koszty upomnienia są wyższe, aniżeli kwota, powiedzmy, do zapłaty, to organ podatkowy tutaj szacuje tak koszty, no i nie będzie, podejrzewam, wzywał podatnika i żądał zapłaty złotówki, 2 złotych, tylko poprzez własne rozliczenia może umorzyć taką kwotę. Natomiast jest to ważne z punktu widzenia przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, ponieważ ustawodawca jasno określił spełnienie woli podatnika, czyli przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego od tego, że jeżeli z zeznania wynika dopłata podatku, to ten podatek musi być dopłacony. Więc nie ma tutaj w tej sytuacji takiego rozwiązania, że kwota nie przekracza kosztów upomnienia, więc ja jej nie wpłacę, ale wykazałem 1% i on zostanie przekazany. Nie, tak się nie stanie. Aby organ podatkowy mógł przekazać kwotę 1% organizacji pożytku publicznego, podatnik musi uregulować kwotę zobowiązania podatkowego i musi być to nawet ta złotówka.
Mówił rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, a więcej informacji na stronie internetowej lubelskie.kas.gov.pl.
Pogotowie radiowe.
A teraz w programie mamy coś dla konsumentów, ale by być świadomym konsumentem, musimy czytać etykiety na opakowaniach, choć czasami tak bywa, że produkty mogą być źle oznakowane przez sprzedawców. Stąd też kontrole inspekcji handlowej, by wykluczyć takie naganne praktyki, bo mamy prawo wybierać artykuły zgodnie z naszymi oczekiwaniami i informacje nie mogą wprowadzać w błąd, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Nałożyłem ponad 60 milionów złotych kary na spółkę Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Przedsiębiorca ten wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcać ich decyzje zakupowe. Rzetelna informacja o oferowanych produktach to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta. Tymczasem w sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka byli często wprowadzani w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywieszkach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy. Naruszenia te miały charakter systemowy i długotrwały. Podczas postępowania wzięliśmy pod uwagę wyniki kontroli inspekcji handlowej prowadzone od jesieni 2019 roku do lutego 2021 roku. Inspektorzy porównywali dane na sklepowych wywieszkach z tymi na opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych oraz w dokumentach dostawy. Szczególną uwagę zwracali na owoce i warzywa, które były deklarowane jako polskie. Pod lupę wzięli przede wszystkim takie, wobec których istniało największe ryzyko podawania błędnego kraju, ponieważ rosną zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Na przykład ziemniaki, cebulę, kapustę, marchew, pomidory, jabłka czy truskawki. Inspekcja handlowa sprawdziła w sumie 263 sklepy Biedronka w całym kraju. W 73 sklepach, czyli w ponad 27% skontrolowanych placówek, stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. W tych sklepach nieprawidłowości sięgały nawet ponad 20% sprawdzonych partii produktów. Przykładowo jako polskie sprzedawano czosnek z Hiszpanii, seler z Niderlandów czy cebulę z Francji. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów. Wiele osób kieruje się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym, bo chcą wspierać polskich producentów i rolników. Dla innych ważne są kwestie transportu żywności, który może mieć wpływ na ilość stosowanych pestycydów do jej zabezpieczenia, czy też zagrażający środowisku ślad węglowy pozostawiany w trakcie przewozu. Dlatego prawdziwa i rzetelna informacja o kraju pochodzenia warzyw i owoców jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji o zakupie.
A kiedy kupujemy przez internet, możemy porównywać ceny i sprawdzać opinie, by wybrać towar najlepszej jakości czy w dogodnej cenie. I tutaj jako konsumenci też oczekujemy rzetelnych informacji.
Wybór w internecie konkretnego produktu lub sprzedawcy, od którego go nabędziemy, nie jest łatwy. Aby podjąć decyzję, często kierujemy się opiniami innych osób, licząc na to, że odzwierciedlają one faktyczny stopień zadowolenia kupujących. Tylko pod takim warunkiem możemy podjąć świadomą decyzję o wyborze danego produktu lub sprzedawcy. Jak wynika z badań społecznych przeprowadzonych na zlecenie UOKiK-u, opinie o produkcie mają bardzo duże znaczenie dla konsumentów. Nasze wątpliwości wzbudził sposób prezentowania negatywnych opinii i ocen oraz nieuwzględnianie ich w statystykach przez portale ceneo.pl oraz opineo.pl. Gdy konsument wystawił negatywną ocenę, sprzedawca kontaktował się z nim w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli konsument nie wykazywał się aktywnością w tym zakresie, jego opinia była ukrywana. Nie wliczała się także do średniej oceny punktowej sklepu. Usuwanie lub ukrywanie negatywnych opinii zniekształca zachowania rynkowe i decyzje zakupowe konsumentów. Mając dostęp do wszystkich ocen, konsument mógłby nie zdecydować się na dokonanie zakupu bądź wybrać inny produkt czy sprzedającego. Właściciele platform zamieszczających opinie użytkowników nie powinni ingerować w oceny, dlatego zwróciliśmy na to uwagę ceneo.pl oraz opineo.pl. Skierowaliśmy do tych portali wystąpienia, w wyniku których zmianie ulegną praktyki dotyczące prezentowania opinii konsumenckich. Będą one wdrażane w ciągu najbliższych tygodni. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji, zwłaszcza w przypadku zakupów przez internet. Jest to niezmiernie ważne, dlatego podejmujemy działania, aby zapewnić konsumentom dostęp do w pełni wiarygodnych opinii zakupowych.
Te i inne informacje oraz porady dla konsumentów dostępne są na stronie internetowej uokik.gov.pl.